Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i radiosłuchaczom.
Panie pośle, jesteśmy po uroczystościach 550-lecia Zgromadzenia Narodowego. Pozostańmy może jeszcze przez chwilę przy tym temacie. No wyglądało to wczoraj tak, powiedziałbym, średnio, no bo z jednej strony alternatywne zgromadzenie dwupartyjne gdzieś na Foksal, z drugiej strony Nowoczesna PSL wychodzi po hymnie narodowym, z trzeciej strony marszałek Sejmu rozpoczyna obrady Zgromadzenia Narodowego bez obecności głowy państwa, prezydenta, który wchodzi dopiero po odśpiewaniu hymnu narodowego. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów żuje gumę w czasie orędzia prezydenta. Kiepskie to wszystko, kiepskie. Pytanie jeszcze, czy były listy obecności, bo może PSL i Nowoczesna wyszli po podpisaniu tych list i pobraniu diety.
Proszę ojca, no rzeczywiście mocno, powiedziałbym delikatnie, mieszane uczucia po wczorajszych uroczystościach, na których byłem. Szczerze powiedziawszy, podpisałem się na liście obecności, ale nie przeglądałem ich, nie patrzyłem jak wyglądało, czy rzeczywiście posłowie PSL-u czy Nowoczesnej podpisywali się, a potem wychodzili. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast powiem tak, jedyną godną częścią tych uroczystości, w której zarówno treść i wypowiedzi były na poziomie rangi uroczystości, jak i cała oprawa, to była msza święta w katedrze świętego Jana Chrzciciela, gdzie jej oprawa była naprawdę, liturgia piękna, a i też był kazanie arcybiskupa Gądeckiego. Powiedziałbym, że było najlepsze, jakie słyszałem z jego ust, naprawdę z takim pogłębioną refleksją na temat polityków, na temat źródeł prawa, na temat stanowienia prawa i wreszcie na temat samej natury władzy. To rzeczywiście było duże przeżycie. Natomiast potem już ta dalsza część, trwająca niestety tylko 40 minut, ogromne koszty, ogromne takie zamieszanie, te niedoróbki organizacyjne, o których ojciec wspomniał. Wystąpienie pana prezydenta, które z całym szacunkiem też jakby nie było do końca na miarę uroczystości 550-lecia. Było bardzo, bardzo okraszone tą taką retoryką bieżącą polityczną. Również do polemiki, niestety zabrakło w wystąpieniu prezydenta tego, o czym mówił chociażby arcybiskup Gądecki, czyli sięgnięcia do naprawdę źródeł prawa, źródeł jakby władzy politycznej, takich głębszych, tylko powiedzenie takie o Sejmie i Senacie, który jest jakby postawieniem jako najwyższe źródło prawa, kiedy niestety pan prezydent nie wspomniał o prawie naturalnym, nie wspomniał o takich głębokich fundamentach filozoficznych, kulturowych prawodawstwa, to jest niepokojące. Więc jakby wszystko to razem. No i plus jeszcze oczywiście te żenujące ekscesy w wydaniu liberalnej części opozycji. To wszystko razem sprawiało wrażenie głębokiego, niestety, absmaku, bym powiedział, takiego zaprzepaszczenia trochę tego święta.
No właśnie, tam był jeszcze taki moment, panie pośle, bo poseł Zembaczyński został do końca po to, żeby, później mówił, żeby zgłosić uwagi do protokołu. No protokół powinien pokazywać rzeczywiście to, co miało miejsce. Tymczasem nie zauważono w protokole braku w Zgromadzeniu Narodowym posłów Platformy Obywatelskiej, czy nie tylko posłów, ale też senatorów. Nie zauważono w protokole tego, że PSL z Nowoczesną wyszli. Poseł Zembaczyński chciał to zaprotokołować. Podobno marszałek Sejmu, patrząc prosto na posła Zembaczyńskiego, powiedział: nie widzę uwag.
Trzeba było nam... Ja rozumiem, że oczywiście z jednej strony intencją Nowoczesnej czy Platformy była taka manifestacja, która moim zdaniem nie powinna raczej mieć miejsca w takim dniu, ale z drugiej strony, no mamy według procedur posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. To nie jest wyłącznie taka oficjalna uroczystość, która właśnie nie ma swoich elementów protokolarnych. Ma, no i one wszystkie powinny być dochowane. To, co powinien zrobić marszałek Kuchciński w tym momencie, to po prostu przyjąć tą uwagę do protokołu posła Zembaczyńskiego. Dziękuję. Do widzenia. Zamykam posiedzenie. Jakby na takie różne dziwne ekscesy władza powinna po prostu reagować naturalnie, ponieważ po prostu wykonując to, co do niej należy, nie przejmując się tym zbytnio, a nie zachowywać się w taki sposób, który potem jeszcze wzbudza większe kontrowersje, no takie jakieś niezręczności. Więc cała ta uroczystość wczoraj no, napawała pewnym takim smutkiem, powiem szczerze, no bo można było to równie dobrze, no na 40 minut nie potrzeba było angażować wcale Zamku Królewskiego. Można było to równie dobrze zrobić w Sejmie i świętować w Sejmie 550 lat parlamentaryzmu. Msza święta w katedrze jak najbardziej, a potem wszyscy do Sejmu, bo no, dostrzegałem naprawdę ogromny przerost pewnej formy nad treścią wczoraj.
A ta idea,
tego wszystkiego, co się działo.
A ta idea parlamentaryzmu, czyli właśnie to równy z równymi, wolny z wolnymi, ta idea tego, że kłócimy się, sprzeczamy się, no ale jest dobro wspólne, właśnie o nie się sprzeczamy. Czy ona dzisiaj funkcjonuje? Czy ta idea parlamentaryzmu jest zachowana w tym podziale władzy? No bo jeżeli na przykład rząd tworzą także ci, którzy tworzą władzę ustawodawczą, jeżeli rząd wprowadza różnego rodzaju ustawy trybem poselskim, czyli bez konsultacji, bez tych wszystkich tam dodatkowych, powiedzmy, wymagań,
bez
które...
Bez tego trybu, tak, który tak, powinien tak, tak. zostać zachowany.
Czy ta idea parlamentaryzmu i tej władzy ustawodawczej nie jest w jakimś sensie ustrojowo w Polsce zachwiana? Ja nie mówię tylko o władzy, którą dzisiaj mamy, ale tak jest już od 30 lat.
Tak, jest ten problem, proszę ojca. Jest ten problem polegający na tym, że posłowie i władza ustawodawcza ma też rolę kontrolną wobec rządu. Na przykład dublowanie roli posła i ministra to jest pierwsza wątpliwość. Pierwsza jakby wątpliwość, no bo jak ten, który sprawuje władzę, ma się jednocześnie sam kontrolować? No to jest to nie powinno tak wyglądać. Druga sprawa, no to jest właśnie traktowanie, Sejm jest po prostu traktowany jak maszynka do głosowania. Co więcej, niestety nawet takie rozważania, które wczoraj arcybiskup Gądecki, czy dzisiaj, które ojciec prowadzi tutaj, no właściwie w Sejmie nie ma z kim o tym rozmawiać. Taka pogłębiona refleksja niestety w Sejmie praktycznie się nie odbywa. I jeśli się odbywa, to niestety nie na komisjach, tylko na przykład jak, nie wiem, zwołam posiedzenie zespołu i na nieformalnym takim, znaczy formalnym, ale nie do końca jakby umocowanym w strukturze Sejmu, dobrowolnym zrzeszeniu, wtedy można podyskutować, podebatować głębiej. Jest jakiś głęboki problem, jest szereg głębokich problemów związanych z funkcjonowaniem dzisiaj parlamentu, z rzeczywistą rolą obu zresztą izb, jako izb no, takiej zadumy, refleksji, rzeczywistej, rzetelnej pracy. No ja o tym podnosiłem to również, nawet posuwając się do blokowania mównicy, no przy okazji tej nowelizacji IPN-owskiej. No bo co to za procedura, która sprawia, że no to nie jest procedura wojny, tak? Nie jesteśmy w stanie wojny, żeby być zmuszonymi do tego, żeby w 8 czy 9 godzin Sejm bez drugiego czytania, bez pracy w komisjach, Senat i jeszcze prezydent podpisał jakąś ustawę. No, o co chodzi? Gdzie tu jest namysł? Gdzie tu jest debata publiczna, tak? Niestety parlament stał się czymś takim, jak są programy publicystyczne w większości stacji telewizyjnych, komercyjnych, czyli takim miejscem łódzki. Miejscem retorycznej młódzki i w moim przekonaniu, ja jestem pierwszą kadencję, jestem młodym posłem w parlamencie i w sumie miejsce, do którego trafiłem, mnie ogromnie zasmuca, tak? bo ja dużo więcej debat istotnych, ciekawych, ważnych, które rzeczywiście poruszają istotne sprawy, toczę poza parlamentem, czy jeśli sam zorganizuję, jako no, też poseł niezrzeszony z Ruchu Narodowego, który ma swoje zaplecze, ale jakby nie w parlamencie, tylko w kraju, w strukturach, w terenie, więcej takich rzeczy dzieje się poza tym głównym obiegiem parlamentarnym, bo w Sejmie no, odbywa się taka dosyć rytualna mucka polityczna i w tym sensie no, refleksja nad tym, czym powinien być parlament, czym powinien być Sejm, jakie są źródła władzy, na czym posadowiona, no mamy na przykład problem ten, który nazywa się referendum konstytucyjne, tak? No i pan prezydent zaproponował ileś pytań do konstytucji, tylko że większość z tych pytań no, nie dotyczy materii konstytucyjnej. To jest znowu takie bardzo bieżące, bardzo na dziś rozstrzyganie jakichś kwestii politycznych, które tak naprawdę nawet nie są konstytucyjne. No nie mówiąc już o tym, że wpisywanie do konstytucji czegoś takiego na przykład jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czyli no w organizacji jednak tymczasowej powiedzmy, tak, która funkcjonuje ileś czasu i pewnie za jakiś czas jej już nie będzie, no to przypomina 76 i wpisowanie w konstytucji PRL przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. No jakby mało w tym takiego poważnego podejścia i namysłu do nad tym, czy rzeczywiście jest państwo.
I ta idea i to świętowanie parlamentaryzmu raczej powinno skłaniać rzeczywiście do istotnych pytań, choćby w tym referendum konsultacyjnym, nie tylko do takich pytań bieżących, no czy wpisywania rzeczywiście w konstytucję członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Panie pośle, a zmieniając temat, chciałbym zapytać o politykę Polski wobec rynku pracy. Ja zadałem pytania Ministerstwu Rodziny, Polityki Społecznej i Pracy, a także Urzędowi do Spraw Cudzoziemców. Otóż dostałem informację, że podstawą systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy jest zasada komplementarności względem zatrudniania pracowników krajowych, no i oczywiście zasada niewypierania pracowników polskich z rynku pracy, ale no chyba możemy zaobserwować takie zjawisko, czy to jest problem, czy nie, to już bardziej pytanie do pana jako może do polityka, że czy z jednej strony jest system zachęt dla Polaków, którzy wyemigrowali, żeby wrócili do Polski, czy raczej po prostu idziemy taką drogą imigranci zarobkowi, którzy tutaj mają przyjeżdżać. Według danych w 2017 roku to było 1 200 000 cudzoziemców, ale te liczby to są zapewne liczby mocno zaniżone. I rok do roku w zasadzie o 100% wzrasta liczba wydanych zezwoleń i bardzo liczba zarejestrowanych oświadczeń. No tu przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini, Nepalczycy. Teraz słyszymy, że Wietnamczycy i Filipińczycy mają pracować w ogóle bez zezwoleń. Niedawno ściągnięto 3000 pracowników z Uzbekistanu. Więc pytanie o taką warstwę kulturową, społeczną, religijną także Polski. Czy to multikulti w Polsce nie jest po prostu robione bocznymi drzwiami? Z jednej strony głośne hasła nie przyjmujemy, a z drugiej strony właśnie dokładnie to robimy, bo przepisy zakładają również, że jak ja pracuję, to małżonek może już bez zezwolenia sobie też przyjechać.
Proszę ojca, więc jakby kompleksowo się odpowiedzieć na pytanie, to jest na dużą audycję, tak? Bo tu jest również i kontekst gospodarczy wchodzi, tak? Natomiast żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba po pierwsze odnieść się do tych faktów, a fakty są takie, że nie tylko Polacy nie wracają jakoś masowo z emigracji, ale za ubiegły rok mamy dane, że 20 tysięcy Polaków, głównie młodych Polaków, bo tacy przede wszystkim emigrują, znowu wyjechało na wyspy. Znowu 20 tysięcy, czyli miasto powiatowe. Miasto powiatowe nam się wyprowadziło znowu na Wyspy Brytyjskie i w tym czasie mamy no, na masową skalę imigrację taką zarobkową do Polski. Więc pierwsza rzecz to jest pytanie o model gospodarczy. W jakim chcemy iść w kierunku modelu gospodarczym? Bo jakby rząd uzasadnia te swoje, tą politykę zupełnie otwartych drzwi tym, że potrzeba rąk do pracy. No i to jest prawda i nieprawda, bo z jednej strony jest prawdziwe to, że w niektórych sektorach tych rąk do pracy brakuje, ale to oznacza, że tak naprawdę rząd akceptuje model gospodarki opartej o tanią siłę roboczą. Dlatego, że według danych chociażby, które prezentował Forbes w tym tygodniu, jeśli byśmy postawili na to, co nowoczesne gospodarki stawiają, czyli robotyzację, automatyzację procesów pracy, to tak naprawdę zapotrzebowanie na rynku pracy w stosunku do dzisiejszego stanu może nam zmniejszyć się do 2030 roku nawet o 40-50%. To znaczy, że tak naprawdę jeśli naszym kierunkiem rozwoju, a to powinno być, to powinno tak wyglądać, tak postuluje to Ruch Narodowy, powinna być właśnie ta robotyzacja, automatyzacja, to mimo kryzysu demograficznego, który mamy, on jest realny, tak? Realnie jest, realnie z rocznika, powiedzmy, wchodzącego mniej więcej teraz na rynek pracy 9-6, urodziło się na przykład połowę mężczyzn mniej niż w roczniku 5-3, który schodzi, tak, z rynku pracy. To są realne dane o tej przerażającej i mobilizującej nas do wysiłku sytuacji demograficznej, którą mamy. To są realne dane, ale z drugiej strony gospodarka bardzo dynamicznie się zmienia i tych rąk do pracy również z biegiem czasu w rozwijającej się nowoczesnej gospodarce powinno być potrzeba coraz mniej, no ponieważ wchodzą roboty, automaty, tak? I my z jednej strony powinniśmy pracować nad wzrostem demograficznym, wzrostem gospodarczym w tym kierunku, a z drugiej strony, no właśnie, rozwijać gospodarkę nie opartą o tanią siłę roboczą, bo jeśli utrzymujemy gospodarkę opartą o tanią siłę roboczą, to jest tak. To są te słupki, które widzimy, wzrostu gospodarczego, który powiedzmy jest, tylko on jest, kumuluje się tak. W słupkach, które pokazuje rząd, które pan premier Morawiecki pokazuje z jednej strony, z drugiej strony kumuluje się w zyskach cały czas przede wszystkim zachodnich korporacji i trzecim elementem to kumuluje się w pracy, którą wykonują ludzie z regionów, gdzie po prostu mniej zarabiają. Ukraińcy, Hindusi, właśnie Nepalczycy i tak dalej. Długofalowo no to nam po prostu zmienia strukturę społeczną. To nam zmienia strukturę narodowościową.
Właśnie o to chodzi.
I proszę państwa, to nie jest tak, bo ktoś mówi, a to jest kilkaset tysięcy Ukraińców, czy 2 miliony Ukraińców, ale to lepiej niż Arabowie. Okej, ja się zgodzę, że to jest potencjalnie łatwiejsza integracja, asymilacja. I to nie mówimy przeciwko komukolwiek takiemu czy innemu Ukraińcowi, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że taka masowa imigracja zawsze rodzi problemy, zawsze rodzi napięcia społeczne i te napięcia i problemy będą z nami przez kolejne dziesiątki lat. One nie znikną w rok czy dwa. Nawet z naszego europejskiego kręgu kulturowego ta imigracja rodzi problemy. Poza tym, że rodzi problem tego typu, że nie rosną płace dla polskich pracowników, bo jest tańsza konkurencyjna siła robocza, tak? Więc polski pracownik, jemu płaca nie rośnie, no bo pracodawca, i tu też ciężko mieć nawet zarzuty do pracodawców, że pracodawca jak ma na rynku pracy, może za kogoś zatrudnić za mniejsze pieniądze, to zatrudnia. No takie jego prawo, tak? No jakby natomiast ta sytuacja właśnie wymusza no taką oparcie się o tanią siłę roboczą. I proszę ojca, no więc mamy problem gospodarczy, mamy problem imigracji, mamy problem społeczny długofalowy. Możemy przyjmować tylko takie liczby imigrantów, które są dawno przekroczone i to przede wszystkim z naszego kręgu kulturowego, które jesteśmy w stanie zintegrować, które jesteśmy w stanie zasymilować, ponieważ naszym celem powinno być zachowanie kulturowej, tożsamościowej, językowej, religijnej struktury polskiego państwa, polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. To powinien być nasz cel. I wszystkie inne, to jest również gwarant naszego bezpieczeństwa podstawowe. Proszę zwrócić uwagę, czy na wschodzie, czy na zachodzie. Główne problemy, którymi mierzą się i będą się mierzyły w kolejnych dekadach państwa na wschód od naszych granic, jak i od zachód naszych granic, to problemy związane z rozpadem społeczeństw, zanikiem państw narodowych, rozbiciem ich na poszczególne grupy etniczne, kulturowe i konfliktami z tymi związanymi. Nasze bezpieczeństwo i nasza przyszłość jest w dużej mierze oparte o to, czy no, Polska będzie w dalszym ciągu Polska, tak? czy I to jest ten element. Tutaj rząd powinien kłaść na to nacisk, a nie na krótkotrwałe efekty, które dzisiaj są związane z tym, żeby pokazać określone słupki. Tego myślenia dzisiaj nie ma niestety. I zwracam uwagę jeszcze na to, bo tłumaczenie jest takie. Odrzuciliśmy 6 tysięcy tych imigrantów z tej przymusowej relokacji, którą chciała nam narzucić Unia, i tym się rząd cały czas chwali. A to jest 6 tysięcy. W tym czasie i mamy przez ostatnie 3 lata właśnie ponad 1 000 000 Ukraińców, ale również kilkanaście, w tej chwili już prawie kilkadziesiąt tysięcy muzułmanów, kilkadziesiąt tysięcy kolejnych to są Hindusi i tak dalej, również ludzie obcy nam kulturowo, gdzie jednostki tak mają szansę się zintegrować w długich dekadach, czy kolejne jakby pokolenia, ale jeśli tu przyjeżdżają dziesiątki tysięcy, to się tworzą i będą tworzyć getta, będą się tworzyć enklawy. I to jest realny problem, który dzisiaj no absolutnie jest przemilczany przez znaczącą część klasy politycznej, no i praktycznie przez wszystkie media.
I o tym trzeba rozmawiać, bo to nie jest tylko problem załatania jakiejś dziury na rynku pracy tu i teraz, ale także problem związany z ewentualną zmianą i demograficzną, i kulturową, i społeczną naszego narodu. Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz
serdecznie
i rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam ojca i radiosłuchaczy.
Z Panem Bogiem. Pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, był naszym gościem.